będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nawet swoim przeciwnikom należy być wdzięcznym, bo dzięki nim można albo coś poprawić w sobie, albo też utwierdzić się w trafnym samorozpoznaniu. Cieszmy się zatem również z ostatniego ataku na przygotowywaną listę lektur szkolnych. Coś dobrego jest szansa dzięki temu zrobić, chociaż znoszenie tych ataków z pewnością jest uciążliwe. Ale czyż nie pokrzepiają nas nadzieje uzyskania tą drogą jakiegoś większego dobra? Przymuszeni sytuacją, powinniśmy zatem jeszcze raz zajrzeć do podręczników naszych dzieci i młodzieży. Czego się ona do tej pory uczy ze swoich podręczników? Jeśli zadamy sobie trud przyjrzenia się temu szczegółowi, to może wreszcie przestaniemy oczekiwać, że inni nam przygotują porządną analizę światowej literatury, z której korzystać będzie w szkole nasza młodzież i dzieci. Ponieważ literaturę piękną określa się niekiedy jako zwierciadło przy ludzkim gościńcu, zobaczmy wpierw, jak ten ludzki gościniec, czyli życie razem z innymi, charakteryzuje następnemu pokoleniu podręcznik do przedmiotu zwanego wiedzą o społeczeństwie. Pomijam tu sprawy bardziej skomplikowane i dyskusyjne. Sprawdźmy to, co niewątpliwe i najważniejsze. Najważniejszym problemem społecznym minionego stulecia było stworzenie nieznanych wcześniej systemów totalitarnych. My Polacy obydwu doświadczyliśmy na własnej skórze. Zwłaszcza interesujące jest, co piszą w podręcznikach szkolnych o totalitaryzmie komunistycznym. Z nim wciąż mamy ogromne problemy. Twórcy tego totalitarnego systemu mają się u nas jak najlepiej i szykują kolejne przepoczwarzenia. Może te sukcesy to wina także szkolnego kształcenia i wychowania? Wydaje się, że tak. Kiedy bowiem poszukujemy tak nam doskwierającego totalitaryzmu komunistycznego po omawianym szkolnym podręczniku, to wygląda on na nieistniejący. Mowa tu o totalitaryzmie III Rzeszy Niemieckiej, ale nie ma mowy o totalitaryzmie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i totalitaryzmie komunistycznym. Zamiast o totalitaryzmie komunistycznym, jak to jest powszechnie przyjęte w naukowej literaturze, nasze dzieci i młodzież dowiadują się o istnieniu tylko totalitaryzmu typu stalinowskiego. Skoro życie Stalina zakończone zostało w 1955 roku, a doszedł on do władzy w latach 20., to dla ucznia znaczy, że czasy Lenina w Związku Radzieckim i czasy po 1955 roku to już nie epoka totalitarna. PRL od 1956 roku musi się jawić w świetle podręcznika jako państwo nietotalitarne, a jego twórcy, a także dzisiejsi polityczni aktywiści jako nieodpowiedzialni za totalitarną zbrodnię. Nieraz narzeka się na demokratyczny system sprawowania władzy. Rzadko jednak narzeka się na to, że jest to najtrudniejsza z pozytywnych forma ustrojowa. W demokracji bowiem rządzą wszyscy, a nie tylko niektórzy, jak w arystokracji czy w monarchii, gdzie rządzi tylko jeden. Z pewnością łatwiej jest wymienić nielicznych rządzących, jeśli by źle pełnili tę funkcję, niż wymienić źle rządzących w systemie demokratycznym. Tutaj trzeba by wymienić całą rządzącą większość. Łatwiej wychowywać pojedynczego władcę, niż wychowywać władcę, którym są wszyscy. Politycy dzisiaj wypróbują w tym celu organizowanie konferencji prasowych, podczas których z pewnością mają okazję do zaprezentowania własnej osoby i własnej formacji partyjnej. Nic z tym oczywiście zdrożnego, byleby tylko trzymać się właściwych ram i nie doprowadzać do niszczenia własnego dobrego wizerunku. Śledząc jednak dotychczasową praktykę tzw. konferencji prasowych, podczas których jakoby informuje się społeczeństwo, widzimy, że te konferencje nie tyle informują, co dezinformują społeczeństwo i podważają zaufanie do niektórych polityków. Pośrednikami w tych konferencjach są bowiem media. Jeśli spragnione są one dobra, to z pewnością nie zawiodą swoich odbiorców. W sposób najlepszy z możliwych poinformują ich o planach polityków. Jeśli jednak media nie są spragnione prawdziwego dobra, to tak zwane konferencje prasowe są dla nich tylko sprzyjającą okazją, aby utrudnić nawet słuszne polityczne inicjatywy. Zamiast zatem skupiać się na robieniu politycznej kampanii posiadaczom mediów, które wciąż w swojej większości pozostają w rękach wpływowych twórców totalitaryzmu komunistycznego, Raczej trzeba przekonywać obywateli nade wszystko w ławie szkolnej. Później będzie za późno. Czyżbyśmy byli od tej strony patrząc mniej rozumni niż Lenin, który trafnie zauważał, iż szkoła jest najważniejszym miejscem przekazu idei. Ale zauważano to i w innych epokach. Dość przypomnieć opinię Ksenofonta, ucznia Sokratesa, na temat starożytnych Persów, którzy mieli prawa rozpoczynające wcześniej starania obywateli. W innych natomiast państwach, pisał Ksenofont, pozwoliwszy każdemu wychowywać swoje dzieci jak to chce, a samym dorosłym żyć takim trybem jak chcą, później rozkazuje się w takich państwach wszystkim nie kraść i nie rabować, nie wdzierać się gwałtem do domu, nie bić niesprawiedliwie, nie łamać wiary małżeńskiej, słuchać przełożonego i tym podobnie. Zacznijmy zatem od porządnej formacji społecznej osób dopiero wchodzących w dojrzałość, bo później będzie za późno. Szczęść Boże!